Bogu. Jak vám minul tydzień z Jezusem? Czy był to tydzień z Jezusem? Na co dzień? Z Jezusem? Nie wiem, czy był, czy nie był. Ale wierzący ludzie to ludzie, którzy przeżywają każdy dzień z Jezusem i się zachwycają Jezusem. Tak jak dostaniemy coś pięknego, znajdziemy coś pięknego, to tę piękną rzecz stawiamy w jakimś miejscu, ciągle do niej wracamy, ciągle się zachwycamy, chcemy znowu popatrzeć, chcemy znowu być blisko. Jeśli coś nas pociąga, jeśli coś jest dla nas ważne. Ja dzisiaj jak przyjechałem tutaj, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, pobiegłem tam do tej naszej nowej kaplicy. Po co? Przecież tam jeszcze nie jest, ale mnie tam to ciągnie, jak tam już jest, te szczegóły dopracowujemy, żeby popatrzeć. Tak właśnie ma być w życiu wierzących ludzi, że sercem, że myślami ciągle są przy Jezusie, ciągle do Niego dążą. Będziemy zaczynali dzisiaj od pieśni, która właśnie o tym mówi. Pieśni, pięknej pieśni, starej pieśni, nie znamy autora tej pieśni, ale treść jest bardzo poruszająca. Ona mówi o Róży Saronińskiej. Saron to taka równina w Ziemi Świętej wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Piękna równina, na której rośnie dużo różnych roślin, bo to jest zielona, żyzna kraina. Galilean między innymi właśnie to część tej równiny. I tam też rośnie taki kwiat, taka róża. I ona nie wygląda tak, jak te nasze róże wyglądają, choć nasze też są piękne. Ale chodzi o wyjątkowość tej rośliny. I w tej pieśni jest właśnie ta myśl, że znalazłem w swoim życiu taką różę saronicką. A tą różą jest Pan Jezus. I się zachwycam. I cieszę się nią. I patrzę na nią. Tak właśnie jest w naszym życiu. I gdy będziemy śpiewać tę pieśń, zastanówmy się, czy nasze myśli dostatecznie biegną ku Jezusowi. Czy On jest i dla nas taką różą saronicką, takim wyjątkowym skarbem. Jeśli jest, to rozradujmy się w Panu, że właśnie mamy taką różę w naszym życiu. Taką cenną piękność w naszym życiu, duchową piękność oczywiście. Jeśli natomiast tak nie jest, to niechby ta pieśń nas pobudziła dzisiaj do tego, żeby szukać oblicza Bożego, żeby rozmiłować się w Jezusie. Śpiewajmy. Stajemy przed Tobą, świadomi tego, że gdy Ty przyglądasz się naszemu życiu na co dzień, tym naszym różnym sprawom, pasjom, temu całemu zabieganiu różne rzeczy w tym świecie, Panie, jesteśmy świadomi, że nieraz Cię to smuci, że tak mało poświęcamy Ci uwagi, tak mało serca Ci oddajemy. Panie, dzisiaj staję przed Tobą, aby Ci powiedzieć, że Cię miłuję, że chociaż nieraz smucisz się, patrząc na moje życie, to ja mówię Ci, że Cię miłuję i chcę serce moje całkowicie Tobie oddawać. Godzien jesteś tego. Tak, Ty jesteś tą różą sarońską w moim życiu. Ty jesteś tym najpiękniejszym, najwspanialszym skarbem, najcenniejszym, najdroższym, jaki mogłem znaleźć w tym świecie. Panie, dziękuję Ci bardzo za to, że mi się objawiłeś, że dotknąłeś mojego życia, że wciąż na nowo przychodzisz do mnie i przyciągasz mnie ku sobie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci za to, że teraz jako zbór możemy się zgromadzić przed obliczem Twoim, aby wyrazić nam naszą miłość do Ciebie, aby wyrazić nasze przywiązanie do Ciebie. Wywyższamy Cię tutaj pośród nas, Panie Jezu. Prosimy Ciebie, objaw się każdemu z nas, dotknij nas. Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu. Potrzebujemy Twojego świętego dotyku, Twojej miłości. Potrzebujemy Twojego słowa, wskazówek od Ciebie. Potrzebujemy otuchy od Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, że to kolejne nabożeństwo to następna nadzieja, następna okazja na to, że doznamy zbudowania, umocnienia we wierze, zachęty, której bardzo potrzebujemy. Dziękujemy Ci. Oto jesteśmy, aby Ciebie wielbić, nasz Panie. Alleluja. Czas, byśmy śpiewali pieśni, wielbili Jezusa. I zachęcam Was, abyśmy się w to zaangażowali z całym sercem, bo Pan Jezus jest pośród nas i widzi każdego z nas i słyszy każdego z nas w tym momencie. Się przez Bóg dotknąć chcę.
przed Bogiem i On patrzył, i On słyszał, i On widział, czy idziemy za tym sercem. Teraz też proponujemy taką pieśń, która jest też taką dalszą deklaracją, taką modlitwą. I zachęcam do śpiewania z namysłem, bo jak śpiewaliśmy, że Chrystus nam wystarczy i mamy tę nadzieję, że kiedyś będziemy tam z Nim w niebie. A teraz jest też taka deklaracja, że Panie, chcę wszystko Tobie oddać. I po tej pieśni zachęcam do indywidualnych modlitw, do takich dalszych wyznań przed Bogiem.
Thank you. strzelanie Twojej krwi jestem tak wdzięczny, że umarłeś za mnie Ty, o Panie. Wdzięczny jestem Ci, jestem tak wdzięczny, że zmieniłeś życie me.
Pragnę Was serdecznie wszystkich powitać, wszystkich, którzy są stale uczestnikami naszych spotkań i gości, którzy nas dzisiaj odwiedzili, serdecznie witamy. To jest ostatnie nabożeństwo poza nową kaplicą, ostatnie nabożeństwo w tych pomieszczeniach ciasnych, mało przyjemnych, ale nie koncentrujemy się na ścianach, na sufitach, tylko na Panu naszym Jezusie i na wzajemnej społeczności. I teraz będziemy słuchali Słowa Bożego, które będzie głosił brat Gabriel.
To ostatnie nabożeństwo w naszej starej kaplicy, ale pierwsze nabożeństwo w nowym czasie. Czy dzisiaj mieliście takie doświadczenia, być może w nocy, być może rano, żeby przesuwać, przestawiać, cofać wskazówki zegarów? Tutaj patrząc na nasz zegar, który jest chyba najbardziej potrzebny kaznodziei, to widzę, że są na właściwej pozycji te wskazówki. Ktoś to musiał cofnąć osobiście, nie wiem kto to zrobił. Ja też nie miałem, chociaż mam taki zegar jeden w domu, który jest taki tradycyjny, konwencjonalny, ma wskazówki i trzeba je tam ręcznie ustawić. To jeszcze nie cofałem, jeszcze mam stary czas, ale te zegarki w telefonach czy w laptopach, czy gdzieś tam w takich urządzeniach, które się łączą z internetem, to się samo wszystko dzieje, prawda? Nie wiem, czy mieliście takie momenty w swoim życiu. Myślę, że tak, bo ja takich momentów miałem dosyć sporo. I czasami, kiedy sobie przypomnę pewne wydarzenia z mojego życia, to chciałbym cofnąć czas. Myślę, że też wielu z nas oglądało takie filmy, które właśnie taką historię opowiadały, gdzie ktoś się cofał w czasie, żeby dokonać pewnych zmian, korekt, żeby coś tam naprawić, albo żeby czemuś przeciwdziałać, albo czemuś zapobiec, albo coś tam zmienić, naprawić. Znacie takie filmy, prawda? Ja pamiętam nawet taką kiedyś komedię, bo była zabawna bardzo właśnie, jak ludzie przenieśli się, mieli się cofnąć w czasie, a się w przyszłość wystrzelili ileś tam wieków. Rycerze ze średniowiecza, rycerz ze swoim gierkiem i oczywiście wiele niezwykłych, zabawnych historii z tym związanych. Ale idea była taka, że ten rycerz zrobił coś strasznego. No, w jakiejś sytuacji zamordował swoją narzeczoną. I mógł się cofnąć w czasie, żeby odwrócić tą sytuację. Czy przy okazji cofania wskazówek zegarów mamy takie myśli, żebyśmy chcieli coś cofnąć, zmienić, żeby może właśnie wrócić do pewnego momentu i zachować się inaczej, powiedzieć coś innego, zmienić swoją postawę, swoje zachowanie? Ja mam takie momenty. Jak czasami sobie pomyślę o pewnych sytuacjach, to bym chciał zmienić. Ale czy to można zmienić?
Nie.
Wiecie, to są tylko takie historie na filmach. Ale w rzeczywistości wiemy, że tak się nie da. My możemy zmienić położenie wskazówek, ale czasu niestety nie możemy cofnąć. Bo teraz już czas jest inny niż ten, który miał miejsce 10 sekund temu. Ja nie jestem w stanie teraz tego zatrzymać i wrócić i cofnąć. Więc jak to jest? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy to jest temat do ruszenia? Czy możemy zmieniać czas? Czy jest to możliwe, żeby cofnąć? I myślę, że wielu z nas, ja przynajmniej też mogę powiedzieć o sobie, byłem w takich momentach i czasami tak się zdarza, że jestem i myślę, że podobnie czuję się jak Jefta Gileadczyk. Wiecie, kim był Jefta Gileadczyk i w jakim momencie swojego życia się znalazł? W Księdze Sędziów, w 11 rozdziale, czytamy o właśnie tym człowieku o imieniu Jefta. I może nie ma zbyt wiele o nim powiedziane, ale to, co Boże Słowo mówi, to właśnie przedstawia taką sytuację, kiedy Jefta Gileadczyk był zrozpaczony, że zrobił coś i potem chciał cofnąć swoje słowa, cofnąć swoje śluby, cofnąć sytuację, ale niestety to nie było możliwe. Tutaj czytamy w 11 rozdziale Księgi Sędziów od 30 wersetu takie słowa: a Jefta złożył Panu ślub tej treści: jeżeli wydasz Ammonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Ammonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. I wyruszył Jefta przeciwko Ammonitom, aby z nimi walczyć, a Pan wydał ich w jego ręce. I zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze od Areor aż do okolic Minnit, zdobywając 20 miast. I aż do Abel-Keramim. Tak zostali Amonici upokorzeni wobec synów izraelskich. A gdy Jefta przyszedł do Mispa i zbliżył się do domu swojego, oto córka jego wyszła na jego spotkanie z bębenkami i tańcami. Była zaś ona jedynaczką. Oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. Toteż, gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i rzekł: ach, córko moja, zdruzgotałaś mnie, sama zaś stałaś się dla mnie nietykalną. Złożyłem bowiem Panu ślub i nie mogę tego cofnąć. Jak myślimy, jak Jefta mógł się w tym momencie czuć? Jedyna córka. W niej cała nadzieja na jego jakby przyszłość, zachowanie może jego imienia, jego rodu i tak dalej. I cóż, nie mógł tego cofnąć. Myślę, że ja w jakimś stopniu rozumiem tego człowieka, kiedy pomyślę o sytuacjach, które chciałbym cofnąć i wiem, że nie mogę. I żyję z tym, i muszę z tym żyć. On wiedział, że nie można tego cofnąć. Wiecie, bo jest wiele miejsc w Bożym Słowie, ja dzisiaj nie będę czytał ich wszystkich, ale chciałbym tak dzisiaj z wami zastanowić się nad kwestią właśnie cofnięcia czasu, nad tym, czy można pewien byt zamienić w niebyt, żeby cofnąć, zmienić to, co jest, aby tego nie było. Kiedy czytamy Słowo Boże, to wiecie, taka postawa ludzi, którzy coś zrobili, coś powiedzieli, a potem to cofali, czytamy o tym w wielu miejscach, że taka postawa podoba się Bogu, czy się nie podoba Bogu? No nie podoba się Bogu. W Księdze Jeremiasza w 34 rozdziale jest bardzo zdecydowanie i ostro powiedziane wobec ludzi, którzy najpierw wyrazili pewną zgodę, dali deklarację, że wypuszczą niewolników. Zgodnie z zaleceniem Pana w 34 rozdziale Księgi Jeremiasza od 8 wersetu czytamy: słowo, które doszło Jeremiasza od Pana po zawarciu przez króla Sedekiasza przymierza z całym ludem w Jeruzalemie w sprawie ogłoszenia im wyzwolenia, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, Hebrajczyka albo Hebrajkę, aby nikt wśród nich nie trzymał w niewoli Judejczyka swojego rodaka. I to było zgodne z Bożym prawem, z Bożym zaleceniem. I tutaj czytamy dalej, aż do 22 wersetu, że ci ludzie, zwierzchnicy i wszyscy lud, którzy zawarli przymierze, zgodzili się na to, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, aby ich nadal nie trzymać w niewoli, zgodzili się na to i wypuścili na wolność. 11 werset mówi, lecz potem cofnęli swoją zgodę i cofnęli z powrotem niewolników i niewolnice, których wypuścili na wolność i zmusili ich do służby jako niewolników i niewolnice. I potem doszło Jeremiasza, słowo Pana tej treści, że Bóg wobec takiej postawy nie będzie obojętny, jak ktoś cofa złożoną obietnicę, wypowiedziane słowo, że Bóg wyrazi swój gniew. W bardzo zdecydowany sposób. Nie można cofnąć. To przed Bogiem nie będzie lekceważone i ignorowane. Bóg w sposób święty, sprawiedliwy swój gniew objawi wobec takiej postawy serca ludzkiego. I gdybyśmy też w księdze Amosa przeczytali, to sam Bóg mówi, że wobec pewnych zachowań, wobec pewnych działań, i to wiecie, jest sformułowanie, które bardzo, bardzo często znajdujemy w księdze Amosa i od samego początku w pierwszym rozdziale, w drugim, trzeci, szósty, dziewiąty, jedenasty, trzynasty werset, z powodu pewnych grzechów nie cofnę tego. To sformułowanie bardzo często pojawia się i Bóg mówił o tym, że właśnie takich postaw Bóg nie będzie akceptował, tolerował i nie cofnie swojego gniewu. Nie można cofnąć pewnych rzeczy. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest święty, On powiedział, wyraził swoje prawo i niestety tego nie można cofać, nie można tego lekceważyć. I wiecie, tą prawdę również Job wyraził. Job w 9 rozdziale, w wersecie 13 powiedział takie słowa: Bóg nie cofa swojego gniewu. I tam jak w księdze Amosa mówię, w tych wersetach 3, 6, 9 i tak dalej, potem w 2 rozdziale, w 1, 4, 6 wersecie, z powodu nie cofnę. Bo jak powiedział Job, Bóg nie cofa swojego gniewu. A w księdze Izajasza w 31 rozdziale i w 2 wersecie Bóg też mówi, że On swoich słów nie cofa. Słowa Jego, które są prawem, nie mogą być wycofywane. Izajasza 31:2 czytamy, a jednak i On jest mądry i może sprowadzić zło, a swoich słów nie cofa i powstaje przeciwko domowi złośników i przeciwko pomocy złoczyńców. On swoich słów nie cofa. Wiecie, to nie tylko w tym jakby wymiarze Bożych słów, Bożych praw pewnych rzeczy nie można cofnąć, ale jak czytamy też w Bożym Słowie, wiecie, te ludzkie prawa również były prawami, które były nieodwołalne i niewzruszone. W księdze Estery na przykład w 1 rozdziale jest ta zasada dotycząca Medów i Persów, prawa Persów i Medów, że to prawo było niewzruszone i nie można było tego cofnąć. I tutaj, jak wspomniałem w 1 rozdziale i 19 wersecie, jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny. I później też i o tym prawie Persów i Medów czytamy także w księdze Daniela. Pamiętacie sytuację, kiedy Daniel został tak troszeczkę, wiecie, gdzieś tam podstępem podeszli, bo chcieli się go pozbyć. Też tam satrapowie, ministrowie, inni i pobudzili króla. Wtedy Dariusz Medyjczyk był władcą Medów i Persów i wydał taki dekret, zarządzenie, że ktokolwiek w ciągu tam 30 dni będzie się modlił, kogokolwiek innego niż ten król, to będzie wrzucony do tej jamy z lwami. I tam jest powiedziane w 6 rozdziale, 9 wersecie, według niewzruszonego prawa Medów i Persów i ten rozkaz królewski nie może być cofnięty. To prawo, ludzkie prawo, również miało taką wartość, że nie można było go cofnąć. Znaczy, możemy cofać wskazówki zegara, ale jeżeli była pewna decyzja, był pewien dekret, było pewne prawo ogłoszone, to nie można było tego cofnąć, nie można było tego zmienić, odwołać. Bo to, jak tutaj czytaliśmy, nieodwołane i niewzruszone prawo Medów i Persów. Nie do ruszenia, można by rzec. Wiecie, ja sam kiedyś w moim życiu byłem w takiej sytuacji, że mówiono mi, że prawo jest takie, że nie można tego ruszyć. Wiecie, a to była sytuacja, już kiedyś wam o tym mówiłem, to część też mojego życia, bo ja się zwolniłem z pracy, mając pewność z bardzo poważnych ust na podstawie zapisów prawa, że mam prawa emerytalne. I dostałem wszystko, co trzeba, i legitymację emeryta wojskowego, a po miesiącu dostałem pismo, że buzik z pętelką, że mi się nie należy, że nie mam prawa. I przez półtora roku próbowałem pisać pisma do samego Ministerstwa Obrony Narodowej, do najważniejszej osoby w naszym kraju do spraw kadrowych, generała. Pisałem pisma pod dyktando do prawników. Wiecie, i nic, nie da się. To jest nie do ruszenia, tego nie można cofnąć. Aż w końcu w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Obrony Narodowej pewien pułkownik o dwóch nazwiskach. Nie będę go tutaj teraz może podawał tego nazwiska. Powiedział mi tylko tak. Artykuł 154 KPA. Wiecie, co to? KPA? Kodeks postępowania administracyjnego. I tam w tym artykule 154 i 155 jest powiedziane. Ja tak swoimi słowami to sparam, się sobie tu wypisałem, nie będę wam tego czytał, takich może to mało interesujące są dane. Na temat decyzji ostatecznej. Że decyzja ostateczna, bez względu na czas, może być uchylona, może być zmieniona, albo może być unieważniona. Prawo daje podstawę do tego, że coś, co się wydaje nie do ruszenia, że to jest nie do zmiany, że nie można tego cofnąć, jednak można. I dopiero kiedy wskazano mi tą podstawę prawną, to zaczęła się jakby nowa ścieżka, jeżeli chodzi o moją sytuację zawodową. Wiecie, i udało się, i wróciłem. I ciekawe jeszcze jest to, że jeżeli organ, który wydał decyzję, on ją uchylił, unieważnił, to tak jakby tej decyzji nigdy nie było. Wiecie, ten okres półtora roku poza moją pracą, poza służbą, został mi wliczony do mojej służby. Czyli nie pracowałem, a wszystko mi się liczyło tak, jakbym pracował. To jest ciekawe.
Pensja też?
No, nasze pensje mi nie chcieli. Ale już, chociaż mogłem też o to walczyć, ale już stwierdziłem, że już nie będę o to walczył. Przynajmniej tak mi na początku mówiono i obiecywano. Ale obiecanki... Właśnie. Ale jeżeli, wiecie, mi chodziło też o ciągłość mojej służby i czas potrzebny do tego, żeby potem te prawa emerytalne nabyć. I dla mnie to było takie, wiecie, niesamowite, bo ja liczyłem tylko na to, że może uda się wrócić i dalej pracować, żeby móc ten jeszcze, wiecie, tam brakowało mi 6 miesięcy. Okazało się, że właśnie na podstawie tego KPA, ten artykuł 154, 5, jeżeli organ, który decyzję wydał, on ją uchyla, to jest taki stan, jakby decyzji o moim zwolnieniu nigdy nie było. Czyli to jest taki dla mnie niesamowity przykład, bo osobiście jakby no, doświadczyłem, przeżyłem taką sytuację, kiedy nie spodziewałem się, nie liczyłem na to, że pewne decyzje, pewne sytuacje, które również, no to wiecie, była sytuacja, która była aktem mojej woli, to była moja decyzja. Oczywiście potwierdzona przez kompetentne osoby, że to uda się cofnąć, że mogę mieć przywrócony stan sprzed tej decyzji. Wiecie, czas nie był cofnięty, ale pewien byt został odwrócony, zamieniony w niebyt. Miałem status kogoś, kto nie może wrócić i mieć znowu takiej pozycji żołnierza zawodowego. Ale ten status został zmieniony. I wróciłem, i byłem. I wszystko to, co mogłem mieć, to miałem. Wiecie, to nie jest tak, że nie da się cofnąć, nie da się ruszyć. Mimo to, że nie można cofnąć czasu i nie można często konsekwencji z pewnymi naszymi decyzjami cofnąć, ale to Bóg ma taką niezwykłą umiejętność, że potrafi pewien byt zamienić w niebyt. Coś, co było, może tego już nie być. Ale Bóg również ma taką niezwykłą umiejętność i taką moc potężną, że dla Niego nawet cofnięcie czasu nie stanowi problemu. Wiecie, to jest mój ulubiony, pełen taki dla mnie fascynacji, ekscytacji w moim czytaniu tego słowa z Księgi Królewskiej, z Księgi Kronik, czy z Księgi Izajasza, historia króla Hiskiasza. Pamiętacie, który zachorował i do niego przychodzi prorok Izajasz, mówi: uporządkuj swój dom, Pan zdecydował, że już koniec twojego życia. A facet ma 39 lat i nie za bardzo myśli o tym, że już powinien testament spisać i podzielić cały swój majątek i kupić sobie trumnę. To niedobry czas, mając 39 lat. Chciał żyć. No i tak się stało, że zaczął płakać, wołać przed Bogiem. Bóg zobaczył jego łzy, widział jego modlitwę i jeszcze kazał prorokowi Izajaszowi, zanim opuścił teren Pałacu Królewskiego, wrócić i powiedzieć, że widziałem twoje łzy, tak mówi Pan, i dam ci jeszcze 15 lat życia. Znamy tę historię, ja tak opowiadam, ale wierzę, że czytamy Boże Słowo i znamy tę historię. I co było znakiem, co miało być potwierdzeniem dla Hiskiasza prawdomówności proroka Izajasza? Że właśnie miał się cofnąć cień na schodach. I jak czytamy, możemy to otworzyć, 38 rozdział Księgi Izajasza, w 8 wersecie jest to powiedziane bardzo dosłownie. Jest użyte słowo, bo ja dzisiaj na temat cofania i wycofywania i anulowania mówię. Tutaj czytamy w 8 wersecie 38 rozdziału Księgi Izajasza, 7 werset. A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł. Oto ja cofnę o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. Bóg cofnął cień na zegarze. Czyli wiecie, jakby tak wskazówki, ale ja wierzę w to, że to nie było takie tylko, jakbyśmy dzisiaj mechanicznie, ręcznie, manualnie przestawili wskazówki zegara. Byśmy cały tam kontekst tej sytuacji mogli prześledzić z Księgi Królewskiej, z Księgi Kronik, to byśmy widzieli, że te wydarzenia, wiecie, były związane z tym, że nawet w dalekiej Babilonii ludzie byli poruszeni, bo widzieli, że coś się wydarzyło, coś, co było nienaturalne. Oczywiście wielu ludzi uważa, że to byłoby, gdyby tylko, wiecie, zatrzymać cały ruch wszechświata, zatrzymać Ziemię w swoich obrotach, to byłaby katastrofa. To wiecie, by Ziemia przestała, ludzie by wszyscy zginęli. Byłoby po prostu totalny kataklizm, koniec istnienia życia na Ziemi. Ale ja wierzę, że to Bóg to życie powołał. On stworzył tą Ziemię i On ma taką moc, że On może zrobić tak, żeby cały ten wszechświat, cały ruch wszechświata tak ustawić i tak ułożyć, jak On tego chce. Bo to On powiedział i to zaistniało. Więc On ma taką moc, żeby cofnąć czas. Ale tutaj wierzę, że nie idzie tylko o to, że ten cień na tym zegarze słonecznym Achaza się cofnął o 10 stopni. Też kiedyś czytałem rozważania naukowców, czy to chodziło o 10 stopni, 10 godzin. ktoś tam liczył, że te stopnie pomiędzy tymi pozycjami na zegarze to razem było około 40 minut. Być może tyle to się wszystko mogło wycofać. W każdym bądź razie w różnych miejscach, jak w dalekiej Babilonii, działy się wielkie rzeczy. Doszło to do różnych władców. Potem oni wysłali swoich posłów, żeby przyjechać do Hiskiasza, złożyć pewne dary i powiedzieć, że no, słyszeliśmy, że chorowałeś i że działy się przy okazji twojej choroby i twojego wyzdrowienia nienaturalne zjawiska. To było coś niezwykłego. Wiecie, ale tutaj jest też przy okazji tego cofnięcia tego czasu jest to, że Bóg zmienił pewien byt. Bytem było to, że Hiskiasz umierał, że był chory i że miał umrzeć i że był koniec jego życia. A Bóg zmienił to, że on przestał być umierający. Że był chory, a stał się zdrowy. Że był już u kresu swoich dni, a jeszcze wiele dni, jeszcze 15 lat Bóg mu darował. Wiecie, to, że Job powiedział w tym 9 rozdziale tej księgi, że Bóg nie cofa swojego gniewu, kiedy był udręczony i umęczony tym cierpieniem, które na jego życie przyszło. Co potem Job powiedział w 42 rozdziale i 5 wersecie? Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale teraz moje oko ujrzało Cię, dlatego odwołuję moje słowa. Wycofuję to, co powiedziałem. Poczytamy, że ten byt w życiu Joba, jego cierpienie, to, że stracił wszystko, że stracił swoją rodzinę, że stracił swój dobytek, że stracił swoje zdrowie, Bóg cofnął i co się stało? Czytamy w ostatnim rozdziale Księgi Joba, że w dwójnasób Bóg to zmienił, że miał Job dwa razy więcej niż miał. Synów miał też 7 i 3 miał córki, ale jeżeli chodzi o ilość stad, o ten posiadany majątek, był dwukrotnie większy. Ten byt tego cierpienia i tego tej pełnej straty Bóg zamienił w nową rzeczywistość, dwukrotnie większą niż wcześniej. Czytałem fragment z księgi Estery, gdzie mówiliśmy, że to prawo Medów i Persów było nie do ruszenia, niezmienne. Bo w tym prawie chodziło o to, że Haman tak nakręcił króla Achaszwerosza, żeby został wydany dekret, żeby wszystkich Żydów eksterminować. I co się stało? Potem ten, który do tego doprowadził, sam na tej szubienicy bardzo wysokiej zafizł. I potem czytamy w 8 rozdziale, w 8 wersecie, że to prawo nie może być zmienione, ale król powiedział do Estery i do Mordochaja: napiszcie, co uważacie za właściwe i opieczętujcie to moim pierścieniem. A co jest opieczętowane moim pierścieniem, nie może być zmienione. To niezmienne prawo Medów i Persów, które miało doprowadzić do wytępienia wszystkich Żydów, dało się zmienić? Żydzi byli i są. I pewno będą. Choć wielu było takich, którzy chcieli się, powołując na pewne niezmienne prawa, no, targnąć na ten nut i zupełnie ich wyciąć w pień. Wiecie, ja tak jak czytam Boże Słowo, to widzę wiele takich sytuacji, ich jest mnóstwo na kartach Starego i Nowego Testamentu, że coś, co było niezmienne, coś, co było związane z Bożym wyrokiem, dało się zmienić. Przykład Niniwa. Jonasz został posłany do Niniwy i co Jonasz ogłaszał? Jeszcze 40 dni zostało do zniszczenia tego miasta. I co, 40 dni minęło? I Niniwa przestała istnieć? No nie. Bo czytamy w księdze Jonasza, że Bóg, widząc pokutę i króla, i wszystkich Niniwijczyków, nawet zwierząt, które miały być obleczone w osiennicę i w poście, mieli przed Bogiem pokutować, Bóg użalił się i uratował to miasto. Na 3 dni drogi pieszej. Więc wiecie, oczywiście Bóg nie jest taki, że zmienia swoje słowo. Że Jego gniew, jak wcześniej mogliśmy czytać w Jego Słowie, że nie cofa swojego gniewu. Bóg jest sprawiedliwy. Ale wiecie, On też mówi, i to słowo też jest niezmienne, że jeżeli człowiek upamięta się, że jeżeli zmieni swoją postawę, odwróci się od swoich grzechów, to Bóg i w tym też nie zmienia swojego słowa, nie zmienia swojego prawa, że taki człowiek będzie uratowany i zachowany. Wiecie, kiedy czytamy Nowy Testament, od początku Ewangelię, kiedy Pan Jezus rozpoczął ogłoszenie dobrej nowiny, Ewangelii, to zaczyna od tego Ewangelię, w Marku w pierwszym rozdziale tym czytamy, Pan Jezus mówi, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się więc i wierzcie Ewangelii. Czas się wypełnia. Czasu nie można cofnąć. Są pewne prawa, które niestety są nie do ruszenia. I Boży gniew jest także nie do zmiany. I Boże Słowo jest niezmienne. Ale ono działa, że tak powiem, w stronę Bożego gniewu i w stronę Bożej łaski. Bożej sprawiedliwości i Bożej miłości. I w wielu miejscach, wiecie, ja szukałem, no i wpisałem sobie wszystkie fragmenty, które mówią o tym, czy Bóg coś może wycofać. I w psalmach jest wiele obietnic, bo powiedział, że On tego nie wycofa, obietnice dane na przykład Dawidowi, że jego potomek zasiądzie na tronie. Bóg obiecał, że przyjdzie Mesjasz, Wybawiciel, Jezus Chrystus, że przyjdzie na ten świat Jego Syn. Wiecie, i w tej kwestii, czy Bóg uśmierzył swój gniew wobec grzechu człowieka? Nie, jakby ten Boży gniew, on się nie zmienił, ale on został jakby przesunięty i Jezus Chrystus wziął na siebie Boży gniew. Bóg tego nie zmienił. Ale ten Boży gniew nie został jakby skierowany na nas, na ludzi, grzesznych ludzi, ale Jezus Chrystus wziął na siebie nasze winy i nasze grzechy. I On poniósł karę. On jak gdyby wypił ten kielich Bożego gniewu. Bóg tego nie zmienił. Ale nie my jako ludzie musieliśmy ten kielich gniewu wypić, ale to Syn Boży, Jezus Chrystus, wziął to na siebie. Czy mnóstwo historii, ja tylko chciałbym jeszcze o jednej powiedzieć, historii z Nowego Testamentu, kiedy właśnie Pan Jezus Chrystus zmienia pewien byt w niebyt. Karty Bożego Słowa, karty Ewangelii są wypełnione sytuacjami, historiami, opisami wydarzeń, że kiedy ktoś był zniewolony, a został uwolniony. Był martwy, a został wskrzeszony. Było coś, wiecie, czego nie można cofnąć. A Pan to cofał. Skutki, konsekwencje pewnego bytu On odwoływał, On zmienił, On to wycofywał. Wiecie, nawet pewne procesy, które zupełnie nie są w ludzkich możliwościach, żeby je zatrzymać, jak było z Łazarzem. 4. dzień w grobie. Ciało się rozkłada. Jak można to cofnąć? Jak można w ogóle ten proces zatrzymać? Czy jest to w ludzkiej mocy? Kto to potrafi? Nawet jakby go zamrozić i wysłać go gdzieś tam na Antarktydę. To czy wstanie? Nawet gdyby go dzisiaj odkopali, rozmrozili, no to co? A Pan Jezus powiedział Łazarzu, mówię ci, wstanie. Dobrze, że powiedział Łazarzu, bo gdyby nie powiedział, Pan by wszyscy tam na tym cmentarzu wstali. Jak on mówi, no to tak jest i wiecie, nie ma możliwości, żeby zatrzymać polecenie Jego słów, ważność i moc Jego słowa. Mnóstwo takich opisów. Ludzie, którzy byli chorzy, którzy byli zniewoleni, którzy byli martwi, którzy byli ślepi, którzy byli chromi, którzy byli głodni. Zmieniał się ich pewien byt, w niebyt. Pan to zmieniał, Pan to cofał, Pan to potrafił w taki sposób zrobić, że zmieniała się ich rzeczywistość. Choć nie cofał czasu, ale cofał pewne konsekwencje życia, wyborów, decyzji tych ludzi. Ale ostatnio, dlatego że to w tym tygodniu trochę rozważałem tą historię i żyję tym i mnie to bardzo mocno porusza. Wiecie, pewien byt kobiety, która była postrzegana, że jest złą kobietą, że jest grzesznicą, że żyje bardzo nieporządnie. W Ewangelii Łukasza czytamy tą historię w 7 rozdziale. Od 36 wersetu. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Jaki był byt, jaka była rzeczywistość tej kobiety? Była grzesznicą i jej grzech był powszechnie znany. I nie była osobą, która miała szacunek czy uznanie wśród ludzi. Tutaj z tego kontekstu możemy to wnioskować. I ten Szymon, faryzeusz, jak wyraża się, gdyby był prorokiem o Panu Jezusie, to by wiedział, kim i jaka jest ta kobieta. Kim i jaka ona jest. Kto mógłby cofnąć czas, żeby jej skalanie, jej nieczystość moralna, jej grzechy, żeby to zmienić, żeby to cofnąć. Myślę, że ona sama mogłaby myśleć, tak jak może ja czasami myślę, że gdybym miał mógł cofnąć czas, to bym takich decyzji nie podjął, to bym tego nie zrobił, bym się inaczej zachował, bym wybrał inną drogę, inne decyzje bym podjął. Ale nie można tego zrobić. Tego nie można odwołać. I nie ma takiego prawa, że można to ruszyć i zmienić te wskazówki i czas cofnąć. Ale jest Jezus Chrystus, który zmienia ten byt w niebyt. Nieczystość zamienia w czystość. Brud usuwa i sprawia, że ktoś może być czysty. Wiecie, to jest ta prawda, którą też Izajasz w 1 rozdziale swojej księgi, Bóg mówi do Izajasza, chodźcie, a będziemy się prawować. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak purpura, to będą białe jak śnieg, białe jak welon. Wiecie, ja kiedyś trochę czytałem i na temat purpury. To nie było takie proste, żeby tą purpurę wywabić. Żeby coś, co jest już zafarbowane, zabarwione, żeby zmienić tego stan. No, ta purpura, wiecie, ona była uzyskiwana z takich specjalnych ślimaków, mięczaków, które nam w Morzu Śródziemnym i też Czerwonym gdzieś tam żyły. W każdym razie to było coś bardzo małego i każdy miał tylko taką kropelkę tego specjalnego barwnika w sobie. Podobno 16 tysięcy tych mięczaków było potrzebne, żeby jedną szatę zabarwić. Tego to było coś bardzo drogiego. Kiedyś nie każdy mógł w purpurze chodzić. Dopiero chyba w XIV wieku papież Sylwester I zaczął purpurę nosić i potem się ta purpura w pewnych kręgach chrześcijaństwa rozprzestrzeniła i stała popularna. Ale kiedyś to było coś dla naprawdę nielicznych. Że podobno trzeba było 16 tysięcy tych mięczaków na jedną szatę, żeby zabarwić. I najpierw one 3 dni musiały leżeć w pewnym roztworze, w jakimś zalewie z soli. Potem były przez 10 dni gotowane na parze w specjalnym ułowianym naczyniu. I potem szata była w tym zanurzana, gotowana i potem na słońce. I ten ultrafiolet podobno tak utrwalał ten barwnik, że potem ciężko było tego ruszyć. I to jest pewien obraz tego, że nasza szata, nasze sumienie, nasze życie jest splamione, jest tak zabarwione grzechem, że tego się nie da wywabić. Nie ma prawa, żeby to ruszyć, żeby to zmienić. To jak ten dług tego dłużnika wobec króla, który miał 10 tysięcy talentów do oddania. I nie szło tego w ludzkich możliwościach zrobić, żeby ten dług oddać. I król mu darował. Król zmienił status tego dłużnika. Jesteś dłużnikiem, ale ja to zamieniam. Cofam ten twój status i jesteś niewinny. Nie masz żadnego długu. Bóg mówi, jeżeli twoja szata będzie jak purpura, jak szkarłat, czerwona, stanie się biała jak śnieg i jak wełna. Ja jestem w stanie zmienić, cofnąć stan człowieka, choć nie mam innej możliwości, innego prawa, żeby cofnąć ten stan. Wiecie, my dzisiaj obchodzimy pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. I przy okazji raz to, że mamy ostatnią niedzielę, a zazwyczaj w ostatnią niedzielę kiedyś chcieliśmy przybliżać prawdę Ewangelii. Mamy wieczerzę, obchodzimy śmierć Jezusa Chrystusa. Tego, który pewien byt zamienia w niebyt. To, że byłem dłużnikiem, a dzisiaj jestem uniewinniony. Zostałem zwolniony z tego długu. Czytamy o tym w liście do Kolosan. Apostoł Paweł tą prawdę pisał do kościoła w Kolosach. Przeczytam. No i tych miejsc myślę, że znamy. Jest bardzo wiele w Nowym Testamencie. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, 2 rozdział 13, werset 14, wespół z Nim, z Jezusem Chrystusem, ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam wraz ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Wiecie, On usunął, On cofnął, On zmienił rzeczywistość. Przez śmierć Jezusa Chrystusa, przez Jego przelaną krew, On wziął na siebie Boży gniew, który się przeciwko mnie zwracał. To ja jestem winny, to ja jestem grzesznikiem, to ja jestem dłużnikiem, to ja jestem splamiony. Moja szata jest jak splugawiona. A Bóg przez Jezusa Chrystusa darował mi dług. Cofnął pewien stan. On zmienił konsekwencje. On zmienił rzeczywistość. On pewien byt zamienił w niebyt. Czytamy w wielu miejscach, wiecie, że Bóg oddala grzechy jak wschód od zachodu. Że w głębiny morskie wrzuca to, co wybacza, to, co uniewinnia, to, co oczyszcza. Zapomina. Ten, który wszystko wie, przed którym się nic nie ukryje, potrafi zapomnieć grzech. W Jezusie Chrystusie zmienia się tak rzeczywistość. Coś, co nie można było wywabić, On to wywabił. Krew Jezusa Chrystusa zmywa wszelki grzech. Ile miejsc w Słowie Bożym, ile miejsc, które opisują tą prawdę. Wiecie, ja dzisiaj, czytając Wam te fragmenty przy okazji tego, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, nowego czasu, zimowego. I dzisiaj w nocy trzeba było cofnąć czas. To nie jest cofanie czasu, tylko cofanie wskazówek zegara. Wskazań czasomierza. Chcę o tej prawdzie dzisiaj nam przypomnieć, że Bóg ma moc zmienić coś, czego się nie da zmienić. On w Jezusie Chrystusie może zamienić pewien byt. Byt Ciebie jako grzesznika, zgubionego. Bo Boże prawo jest takie, że karą za grzech jest śmierć. I człowiek nie może nic zrobić, żeby to prawo ominąć. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Dla tych, którzy uwierzą. Bóg może zamienić. I wierzę, że w życiu wielu z nas zamienił. W moim życiu zamienił ten byt mojego grzechu, mojego długu, mojego zagubienia. On to zmieni. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale znamy, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Nie ma tego, a wszystko stało się nowe. To, co było stare, Bóg to zmieni. To zostało anulowane, wycofane. 154 artykuł KPA. W Chrystusie Jezusie. Ostateczna decyzja może być zmieniona. Boża decyzja i Boży gniew przeciwko nam się, jako ludziom grzesznym, zwraca. Ale ten sam Bóg gniew swój skierował na Jezusa Chrystusa. On wziął na siebie ten Boży gniew. A my poprzez naszą wiarę z łaski Bożej możemy być uratowani i zbawieni. Czy to jest prawda, którą znamy? Ja czytając tę historię, wiecie, tej kobiety, no jestem poruszony, bo jeszcze gdybyśmy też porównali ten opis, bo to w każdej Ewangelii jest ten opis, dosyć bardzo, no nawet prawie taki sam, co troszkę się różni, pewnie szczegółami się różni. W Mateuszu w 26 rozdziale, w 14 w Marku jest powiedziane, że gdziekolwiek będzie ta Ewangelia opowiadana, będą na jej pamiątkę opowiadać o tym, co ona uczyniła. Wiecie, czym tej kobiety jest powiązany, połączony z tą Ewangelią? Co jest tym łącznikiem? Wiecie, ta kobieta, to co miała najcenniejszego, tam się oczywiście pojawia, no jeszcze w innych opisach, oburzenie uczniów. Na cóż taka strata? Trzeba było to sprzedać za więcej niż 300 denarów i rozdać ubogim. Typowo, wiecie, ekonomiczny punkt widzenia i to jeszcze męski. Są marne trasty. Po co to w ogóle zmarnować? Po co tyle pieniędzy wydać, że można było kupić to taniej przecież, nie? Chiński w ogóle kosztuje 5 razy mniej. 300 denarów, roczna pensja. Kilkanaście tysięcy na dzisiaj złotych, jakby to przeliczać. Rozbite i wylane na ciało Pana Jezusa. Pan Jezus tam w tych innych opisach bierze ją w obronę i mówi, czemu jej przykrość wyrządzacie? Zrobiła to dobrocznik względem mnie, na mój pogrzeb. I potem mówi, wiecie, no ta Ewangelia jest połączona z tym, co ona zrobiła. Serce zakochane w Jezusie. Nie liczące się z żadnymi kosztami. Chyba ci, którzy byli zakochani, to wiedzą, że w takim stanie człowiek nie liczy żadnych kosztów, nie kalkuluje, nie zastanawia się, czy to opłaca się, albo jakby tutaj dać najmniej, żeby jeszcze być przyzwoity. Tak czasami człowiek myśli, tak w kieszeni, jak bracia chodzą z koszykiem, to piątka zadzwoni. To. Trzeba wiedzieć. Jakby to dać najmniej, żeby jeszcze być przyzwoitym i nie pomyśleć, też nie pomyślał, że jestem jakiś mało wierzący. W wielu kwestiach taka kalkulacja, wiecie, nie? Taka ekonomia. Ale zakochane serce nie kalkuluje. Nie liczy się z kosztami. To, co najcenniejsze ma i oddaje dla Jezusa. Czyli ten związek tej postawy, takiego serca kochającego, zakochanego, nie kalkulującego, nie liczącym się z kosztami, jest związany z tą Ewangelią. Bo ta Ewangelia właśnie na tym polega, że Bóg się nie liczył z kosztami, żeby uratować Ciebie i mnie. To, co miał najcenniejszego, dał. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg nie kalkulował, bo ja nie jestem wart tego, żeby tak wielki dar w osobie Jego Syna On dał zamiast mnie. Ale tak ukochał Ciebie i mnie, że On nie kalkulował. Ewangelia, Boża miłość, nie licząca, jest połączona z postawą tej kobiety, która nie liczyła i nie kalkulowała. A to, co miała najcenniejsze, swoje zabezpieczenie pewne na przyszłość, oddała dla Jezusa. Wiecie, i mnie to porusza. I Pan Jezus zmienił jej byt w niebyt. Zabrał jej grzechy. Odpuszczone są twoje grzechy. Jesteś niewinna, jesteś czysta. To, co było, tego już nie ma. Jezus ma taką moc. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, obchodząc śmierć naszego Pana, pamiątkę Jego śmierci, abyśmy mogli wyrażać Jemu wdzięczność, że On zmienił nasze życie, że On zmienił pewien byt w niebyt. On usunął to, co nas obciążało, to, co nas według prawa prowadziło na śmierć i zatracenie. On to wymazał, On to cofnął, On to anulował. Tego nie ma. A jeżeli jeszcze nie żyjesz z taką świadomością, z tożsamości, że jesteś Bożym dzieckiem, to dzisiaj zawołaj do Jezusa, bo On może zmienić twoje życie, bo On może zmienić ten byt i sprawić, że będzie niebytem. Byt twojego grzechu On usunie, On anuluje, On unieważnia. On taki jako organ decydujący wydał decyzję, ale też wydał decyzję, że każdy, kto jest w Jezusie Chrystusie, będzie uratowany i ma życie wieczne. I tego serdecznie życzę tym, którzy jeszcze kiedyś nie podjęli w swoim życiu, aby przyjąć Pana Jezusa, by Jemu zaufać i żeby iść za Nim. Ale niech ta dzisiejsza sposobność cofnięcia czasu będzie dla nas okazją do wyrażania wdzięczności Bogu, że On cofnął pewną rzeczywistość wobec nas, jako ludzi zgubionych i dał nam nową rzeczywistość zbawionych, uratowanych Bożych dzieci. I Jemu za to niech będzie chwała i cześć. Amen.
Amen.
Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
Amen.